Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Przed wznoszeniem murów nowych podziałów przestrzega Konferencja Kościołów Europejskich.
Prezydent Rosji zapowiedział wprowadzenie religii do szkół i kapelanów do wojska.
Łacińscy katolicy kontynuują starania o zwrot kościoła świętej Marii Magdaleny we Lwowie.
22 lipca witają Państwa Beata Zajączkowska
i ksiądz Józef Polak.
Przebywający na letnich wakacjach, Benedykt XVI spotkał się z kardynałem sekretarzem stanu Tarcisio Bertone, który przyjechał do Lecomp. Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią jest to czas pracy i odpoczynku, mówi towarzyszący papieżowi rzecznik Watykanu ksiądz Federico Lombardi.
Ojciec Święty czuje się dobrze i w poczuciu dobrego humoru uczy się żyć z nadgarstkiem w gipsie. Korzysta z małego dyktafonu, na którym nagrywa swe refleksje, jako że nie może sprawnie posługiwać się piórem. Regularnie rozmawia też telefonicznie z bratem, który już wkrótce przyjedzie do Castel Gandolfo, by spędzić tam 4 tygodnie, jak w minionych latach. Papież tradycyjnie robi krótkie spacery po obiedzie i późnym popołudniem, a towarzyszą temu spokój i pogoda ducha.
Ksiądz Lombardi dodał, że ustalono już program piątkowych nieszporów w katedrze w Aoście. Po modlitwie z 400-osobową grupą duchowieństwa i przedstawicieli miejscowych parafii papież odwiedzi Vintro mieszkańców domu spokojnej starości.
Jako chrześcijanie odważmy się mieć nadzieję. Tak zatytułowane jest przesłanie końcowe 13. Zgromadzenia Konferencji Kościołów Europejskich KEK. Jest ono wezwaniem do obalania murów oraz budowania prawdziwie zjednoczonej i pojednanej Europy. Sygnatariusze apelu jednoznacznie potępiają wznoszenie nowych podziałów między narodami, kulturami i religiami.
Tygodniowe spotkanie obchodzące swe 50-lecie organizacji odbyło się we Francji. Jednym z postulatów jubileuszowego forum jest utworzenie wspólnej konferencji wszystkich kościołów chrześcijańskich Europy. Kościół katolicki nie należy bowiem do KEK, ale od lat ściśle z tą organizacją współpracuje. Arcybiskup goszczącego spotkanie Lyonu, kardynał Philippe Barbarin, zauważa, że jest to ważny postulat, który zresztą pojawiał się już wcześniej.
To nie jest zupełna nowość. Patriarcha Bartłomiej przypomniał, że taka propozycja po raz pierwszy padła podczas spotkania KEK na Krecie w 1979 roku, a więc minęło już 30 lat. Z drugiej jednak strony nie mówił on jedynie o konieczności ściślejszej współpracy, ale o pełnej integracji Kościoła katolickiego. Do około 800 delegatów zwrócił się tymi słowami: czy jesteście w pełni świadomi zmian w strukturze KEK, które taka decyzja za sobą pociągnie? Jeśli Kościół katolicki przyjmie naszą propozycję, będzie to oznaczać dla nas ogromne zmiany. Czy jesteście na nie gotowi? To było naprawdę przejmujące. Dotychczasową współpracę patriarcha ocenił pozytywnie. Mamy wiele okazji do wzajemnych spotkań i wymiany doświadczeń. Jednak pełna integracja to coś zupełnie innego.
W końcowym dokumencie uczestnicy Zgromadzenia Konferencji Kościołów Europejskich przypominają, że dużo mówi się o zjednoczonej Europie, ale jednocześnie wciąż powstaje wiele nowych barier dzielących mieszkańców danego kraju od emigrantów, bogatych od biednych, pracujących od bezrobotnych oraz ludzi, których prawa się szanuje, od tych, których są łamane. Mimo istniejących trudności przesłanie KEK wyraźnie stwierdza, że nadzieja jest możliwa. Trzeba tylko walczyć o prawdę i sprawiedliwość oraz bronić godności człowieka. Budujemy nadzieję, kiedy przeciwstawiamy się przemocy i rasizmowi. Budujemy ją, głosząc bezinteresowną solidarność wszystkich ludzi i narodów oraz troszcząc się o poszanowanie naturalnego środowiska, czytamy w dokumencie. Kończy go apel, by chrześcijanie nie lękali się mówić prawdy możnym tego świata oraz by w konkretny sposób wyrażali swą solidarność z potrzebującymi.
Hiszpańscy biskupi są zaniepokojeni skutkami kryzysu dotykającymi imigrantów. Niepokój budzą szczególnie nowe propozycje ustaw, podkreśla Komisja do Spraw Migracji Episkopatu Hiszpanii.
Biskupi wyrażają swoje poważne zaniepokojenie wobec nowych propozycji prawnych i rozporządzeń europejskich, które mogą godzić w godność braci emigrantów i ich rodzin oraz w osoby i instytucje, które promują ich integrację w naszym społeczeństwie w świetle nauki społecznej Kościoła, czytamy w komunikacie. Kościół posiada długą tradycję w przyjmowaniu, gościnności i towarzyszeniu emigrantom. Komisja do spraw migracji Episkopatu Hiszpanii przestrzega przed ryzykiem patrzenia na imigrantów jedynie z perspektywy ekonomicznej, co prowadzi do podporządkowania ich meandrom koniunkturalnej sytuacji ekonomicznej. Biskupi sprzeciwiają się temu wszystkiemu, co godzi w pełne korzystanie z praw człowieka oraz w godność emigrantów jako dzieci bożych i braci, czytamy w komunikacie. Z Madrytu dla Radia Watykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
Liturgiczne wspomnienie świętej Marii Magdaleny. Wspólnota katolicka modliła się w Jerozolimie, w Bazylice Zmartwychwstania oraz nad Jeziorem Galilejskim. Uroczysta Eucharystia została odprawiona przy ołtarzu spotkania ze zmartwychwstałym Panem obok grobu Jezusa. O czci, jaką od początku była otaczana Magdalena, najwierniejsza uczennica Jezusa i pierwszy świadek jego zmartwychwstania, świadczy archeologia jej rodzinnego miasta.
Według Ewangelii kanonicznych obecność Marii z Magdali przy Jezusie była dyskretna, ale wcale nie marginalna. W kościołach wschodnich nazywa się ją apostołką apostołów. Dlatego pierwsi chrześcijanie pieczołowicie przechowywali pamięć i czcili w Magdali miejsce jej cudownego uzdrowienia. W 1889 roku franciszkanie zakupili nieduży teren z ruinami w nadziei znalezienia pozostałości kościoła wybudowanego na miejscu rodzinnego domu Marii Magdaleny. O tym sanktuarium poświęconym pamięci przykładnej naśladowczyni Chrystusa Pana mamy wzmianki w opisach pielgrzymów od VI wieku. Wykopaliska archeologiczne wydobyły na światło dzienne sieć ulic, place, wille oraz klasztor bizantyjski. Antyczny kościół nie został jednak do tej pory odkryty i prawdopodobnie jego fundamenty znajdują się poza terenem należącym do kustodii Ziemi Świętej. Dla Radia Watykańskiego z Betlejem ojciec Jerzy Kraj, franciszkanin.
Katolicy we Lwowie starają się o zwrot tamtejszego kościoła świętej Marii Magdaleny. Modlitwa w tej intencji zgromadziła w święto patronalne licznych wiernych w nieoddanej wciąż świątyni. Liturgii odpustowej przewodniczył arcybiskup Mieczysław Mokrzycki. Wierni parafii świętej Marii Magdaleny żyją nadzieją na odzyskanie kościoła dla sprawowania kultu, mówi proboszcz ksiądz Włodzimierz Kuśnierz.
Byliśmy świadkami pięknej uroczystości w kościele dotychczas jeszcze nieoddanym naszej wspólnocie. Dużo ludzi z różnych parafii, sporo księży, gorliwa modlitwa, procesja uliczkami miasta dookoła kościoła i te modlitwy w intencji oddania. Modlitwy, które parafianie codziennie wznoszą do Pana Boga i żyją tą nadzieją, że kiedyś ten kościół wróci do właścicieli, do kościoła, że nie będzie salą, nie będzie miejscem, gdzie odbywają się jakieś akcje, nie zawsze koncertowe albo nawet polityczne, tylko miejscem modlitwy do Pana Boga. Żyjemy tą nadzieją.
Arcybiskup Mokrzycki poinformował wiernych i pielgrzymów, że w sprawie zwrotu lwowskiej świątyni parafianom przeprowadził już rozmowy z prezydentem Ukrainy Wiktorem Juszczenką oraz deputowanymi do parlamentu i władzami lokalnymi. Metropolita Lwowski poruszył tę kwestię także podczas niedawnego spotkania z Benedyktem XVI i watykańskim sekretarzem stanu.
Rosyjskie szkoły rozpoczną eksperymentalne nauczanie religii i etyki. Prezydent Dmitrij Miedwiediew zapowiedział ponadto wprowadzenie kapelanów do armii.
Lekcje religii będą odbywały się w ramach przedmiotu kultura religijna. Dla uczniów nie będących wyznawcami żadnej religii będą to lekcje etyki świeckiej. Przedmioty te zostaną eksperymentalnie wprowadzone w 18 regionach kraju. Wyboru między kulturą religijną a etyką świecką dokonają uczniowie wraz z ich rodzicami. Przedmiot kultura religijna dotyczyć ma prawosławia, islamu, judaizmu, buddyzmu, zaliczanych do tradycyjnych religii Rosji. Również kapelani wyżej wymienionych religii obejmą opieką duszpasterską żołnierzy armii rosyjskiej. Do tradycyjnych religii Rosji nie został zaliczony ani katolicyzm, ani protestantyzm. Dla Radia Watykańskiego z Moskwy Wojciech Reiter.
Rosjanie zmęczeni są scenami przemocy czy seksu pokazywanymi przez publiczne stacje telewizyjne. Chcieliby takiej telewizji, która uczy myśleć i lepiej prowadzić życie, uważa ksiądz Wsiewołod Czaplin, stojący w Patriarchacie Moskiewskim na czele synodalnego oddziału do spraw wzajemnych relacji cerkwi i społeczeństwa.
Prawosławny duchowny skomentował wyniki badań przeprowadzonych przez spółkę Circon na grupie 1600 dorosłych respondentów. Prawie 70% odpowiadających na ankietę opowiedziało się za utworzeniem rady czy organu kontroli nad moralnością rosyjskich programów telewizyjnych. Połowa respondentów chce, żeby odbiorcy telewizji publicznej mieli udział w ustalaniu jej ramówki programowej. Ponad 70% uważa, że państwo winno mieć większą kontrolę nad krajowymi kanałami telewizyjnymi i zabraniać transmisji programów, które mogłyby być niebezpieczne dla moralności rosyjskiego społeczeństwa. Z badań wynika ponadto, że blisko 2/3 ankietowanych unika oglądania programów czy filmów ze scenami horroru i przemocy, a ponad połowa, gdy mają one charakter erotyczny i seksualny.
Słuchają państwo dziennika Radia Watykańskiego.
W Kapsztadzie w Republice Południowej Afryki obraduje 5. konferencja Światowego Towarzystwa AIDS. Podsumuje ona 10-letni okres dotychczasowych zaangażowań, a zarazem wyznaczy nowe perspektywy. W spotkaniu uczestniczy około 5000 specjalistów z całego świata. Organizacja Lekarze bez Granic alarmuje, że wysokie koszty środków medycznych znacząco ograniczają staranie o poprawę sytuacji 33 milionów chorych na AIDS, z których 2/3 to mieszkańcy Afryki subsaharyjskiej. Każdego roku wirusem HIV zaraża się prawie 3 miliony nowych osób, a 2 miliony umiera na AIDS. Konferencja koncentruje się na kilku głównych wyzwaniach. Są nimi eliminacja przekazywania wirusa między matką i dzieckiem, objęcie opieką zdrowotną wszystkich chorych już od przyszłego roku oraz ograniczenie o połowę liczby zarażeń śmiercionośnym wirusem do roku 2011.
Do skonfrontowania się z niewiernościami w życiu kapłańskim, a także mentalnością współczesnego świata, zachęca kongijskich księży episkopat tego afrykańskiego kraju. Wśród trudnych sytuacji do przezwyciężenia biskupi Demokratycznej Republiki Konga wymieniają wpływ kwestii plemiennych na życie wspólnot kościelnych, pogoń za dobrami materialnymi i łamanie celibatu. Kościół cierpi z powodu tych niewierności, dlatego też trzeba jasnego świadectwa księży, piszą biskupi w orędziu na rok kapłański. Nosi ono tytuł „Dla mnie żyć to Chrystus” i jest wezwaniem do stania się świadkami. Jak podkreślają biskupi, Kongijczycy bardzo potrzebują tego świadectwa, ponieważ na co dzień konfrontują się z działaniem sekt, coraz większym pluralizmem religijnym i rozpadem podstawowych wartości. Biskupi przypominają jednocześnie chwalebne przykłady księży bez końca oddanych swej posłudze, a także tych, którzy za wierność Chrystusowi zapłacili w Kongu najwyższą cenę własnej krwi.
Biskupi Kolumbii włączyli się w wysiłki podjęte przez władze państwowe celem zwolnienia zakładników przetrzymywanych przez FARC. Dotychczas rewolucyjne siły zbrojne Kolumbii, będące tam największą lewacką organizacją zbrojną, nie akceptowały mediacji kościoła. Niedawno jednak ogłosiły, że zgadzają się na obecność przedstawicieli episkopatu przy uwolnieniu grupy porwanych. Biskupi zawsze wyrażali gotowość pośredniczenia, ale przy poprzednim stanowisku partyzantów nie było to możliwe.
Wczoraj z przewodniczącym kolumbijskiego episkopatu spotkała się Piedad Córdoba, senator z opozycyjnej centrowo-lewicowej partii liberalnej. Została wyznaczona przez prezydenta Alvaro Uribe do negocjacji z FARC w sprawie zwolnienia wszystkich przetrzymywanych jeszcze wojskowych i policjantów. Po rozmowie z arcybiskupem Ruvenem Salazarem Gomesem wyraziła zadowolenie ze spotkania. Pozwoliło ono ustalić dalsze kroki, jakie należy podjąć w tej kwestii.
Prostytutki oraz samotne matki, niejednokrotnie ofiary przemocy i gwałtów. Do nich swój apostolat kierują na Tajwanie zakonnice z francuskiego zgromadzenia Dobrego Pasterza. Siostry prowadzą domy samotnej matki, przedszkole, a także niosą pomoc poprzez założony przez siebie telefon zaufania. Aktywne są także w internecie. Tylko w ubiegłym roku na Tajwanie przyszło na świat ponad 8 tysięcy dzieci, których matki potrzebowały wsparcia. Wiele z nich było nieletnich. Siostry niosą nie tylko pomoc materialną, ale również medyczną, psychologiczną i prawną.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.